Dzień dobry Państwu, z tej strony Dagny Kurdwanowska. Witam w kolejnej odsłonie podcastu Sukcesu pisanego szminką. Dziś będziemy rozmawiać o sukcesach kobiet, zwłaszcza sukcesie jednej ważnej kobiety, laureatki naszego konkursu Bizneswoman Roku, którą bardzo trudno jest złapać. Próbowałam od kilku miesięcy, wreszcie się udało, więc tym bardziej jestem szczęśliwa, że jest dzisiaj ze mną Sara Koślińska, CEO i co-founderka Limitless.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witaj, Sara. Sara, tytuł Bizneswoman Roku zdobyłaś w kategorii Startup Roku. Odbierałaś statuetkę w marcu tego roku. To, wydaje się, że to mało miesięcy, ale chyba dużo się wydarzyło od tego czasu, kiedy stałaś na scenie i odbierałaś nagrodę.
Tak, zdecydowanie dużo się wydarzyło. Powiększył się nasz zespół. Robimy kolejną rundę finansowania. Zamknęliśmy, podpisaliśmy umowę z dużym regionalnym klientem. Więc cały czas do przodu.
Do przodu i jeszcze wydarzyło się coś ważnego, czyli okładka w Forbesie.
Tak, tak, bardzo się cieszę z tej okładki. Ostatnio zadzwoniła do mnie koleżanka, opowiadała o tym, jak składała życzenia urodzinowe swojej znajomej i pytała, czego mogę Ci życzyć. Znajoma odpowiada, życz mi tego, żebym się znalazła na okładce Forbesa, bo widziałam dziewczyny w naszym wieku i ja też chcę się tam zdobyć. I już sobie pomyślałam, okej, okay, to mission accomplished.
No właśnie, masz wyjątkową koszulkę na tej okładce, bo Wonder Woman.
Tak,
czujesz się teraz tak super bohaterką, super kobietą, czy po prostu jest to twoja ulubiona bohaterka?
Jest niewiele super bohaterek. Jest wielu superbohaterów, a niewiele superbohaterek, więc ta, która jest znana, to tak, wykorzystuje ją czasem w swoich niektórych prezentacjach.
No właśnie, ty działasz w dwóch takich obszarach, które są kojarzone głównie z mężczyznami, bo z jednej strony finanse, bo Limitless to jest aplikacja, która pozwala oszczędzać młodym ludziom.
Inwestować głównie, oszczędzać przy okazji. Tak.
No właśnie, a do tego jeszcze branża nowych technologii, która również uważana cały czas jest za męską, chociaż coraz więcej kobiet w nowych technologiach działa. To czujesz się tam trochę osamotniona w tej branży, czy czujesz, że się coś zmienia?
Tak, branża finansów się zmienia. Zmienia się powoli, ale się zmienia i myślę, że to, że przychodzą młodzi ludzie na stanowiska decyzyjne, to dużo zmienia. Bo widzę, że mam zupełnie inną relację z mężczyznami w finansach, którzy są w wieku 40-50 lat, a z mężczyznami, którzy są w wieku 20-kilku, 30-kilku. To właśnie jeden z naszych inwestorów z węgierskiego banku. On był osobą decyzyjną i on miał bodajże 26 lat, kiedy podjął decyzję o zainwestowaniu w nas, więc rozumiał to, co robimy, rozumiał produkt dobrze. Tak samo teraz obecnie w tym banku, z którym pracujemy, z tym dużym klientem, ten człowiek, który jest odpowiedzialny za nasz projekt, on ma 29 lat. Ale też jeżeli chodzi o młode kobiety w finansach, to mieliśmy taką sytuację niedawno, rozmawialiśmy z dużą firmą ubezpieczeniową i w pokoju siedziała dziewczyna 27-letnia, która była odpowiedzialna z działu digital. I właśnie kiedy te osoby starsze odpowiedzialne za biznes zaczęły mówić, o, nam się wydaje, że takiego produktu ludzie nie potrzebują, nie kupią, nie, raczej chyba nie, może jeszcze nie teraz, to ona wtedy się wtrąciła do rozmowy i powiedziała, ja bym z tego produktu korzystała, mój chłopak, moi znajomi, bo my teraz rozmawiamy o inwestycjach, o przyszłości, o emeryturze.
Mm-hmm, tak, czyli po prostu osoba z tego pokolenia
dużo lepiej rozumie, czym jest produkt, jak działa i dlaczego jest ważny.
Okay. A masz takie wrażenie, że jak rozmawiasz z inwestorami, to właśnie ta bariera wieku też jest jakimś wyzwaniem. Ja opowiem Ci o sytuacji, w której byłam świadkiem. Byłam na jednym z pitchingów inwestorskich i na scenie pojawiła się młoda dziewczyna, która robiła świetny produkt. I inwestorzy, którzy siedzieli, próbowali ją udowodnić jej, że ona jest po prostu za młoda, żeby móc to zrobić. Ale ona była tak świetnie przygotowana i tak nie dała się zbić z tropu i z pantałyku, że w pewnym sensie wygrała. I oni byli zachwyceni potem tym produktem, rozpoczęły się rozmowy, ale jednak musiała udowodnić dwa razy bardziej,
oczywiście,
że ona potrafi to zrobić. Doświadczyłaś tego?
Tak, tak. Czasem, kiedy rozmawiam ze znajomymi właśnie w tej branży VC, pytam, jak do niej trafili, a na przykład słyszę, no, kolega powiedział, że jest takie stanowisko otwarte, żebym zaaplikował, tak? Podczas kiedy dziewczyny widzę, że muszą dużo ciężej pracować, żeby udowodnić, że są kompetentne, a mężczyznom tą w przypadku mężczyzn bardzo często zakłada się po prostu, że oni są kompetentni. Były takie badania robione w Szwecji na temat tego, jak inwestorzy, to było opublikowane w Harvard Business Review, jak inwestorzy postrzegają kobiety i mężczyzn podczas prezentacji. I były komentarze na przykład do mężczyzn: on jest młody i obiecujący, a ona jest młoda i niedoświadczona.
Mhm, czyli wchodzą stereotypy. Jest też taki stereotyp, jak już o tym rozmawiamy, właśnie przed nagraniem rozmawiałyśmy trochę o okładce Forbesa, opowiadałaś o swoich takich wyobrażeniach na temat tego, kto na tej okładce może się znaleźć, czy było tam miejsce dla osoby poniżej 30 roku życia. No właśnie są badania, które pokazują, że kobieta w biznesie, taka dojrzała kobieta na wysokim stanowisku, która jest profesjonalna, przez wiele osób nie jest postrzegana jako o, super, profesjonalna kobieta, która odniosła sukces, tylko zimna, wyrachowana i tutaj użyję tego słowa brzydkiego, które często się pojawia, suka.
Ale myślę, że to też trochę media tak kształtują ten wizerunek, bo mi bardzo zależało, żebym na tej okładce była uśmiechnięta i żebym wyglądała na taką ciepłą osobę, którą jestem, bo pamiętam, że kiedy byłam nastolatką, nie widziałam siebie w biznesie, bo wydawało mi się, że biznes jest zarezerwowany tylko dla takich właśnie zimnych kobiet i mężczyzn, którzy idą do celu po trupach, jak myślałam.
Bez emocji.
Nie, ja taka nie jestem.
No właśnie, emocje są ważne w biznesie, bo mówi się, że to jest to, co kobiety wnoszą do biznesu jako wartość właśnie, to, że ta inteligencja emocjonalną, to, że lepiej potrafią odczytywać nastroje, emocje innych, są bardziej empatyczne.
Trudno jest mi na to odpowiedzieć. To jest coś, nad czym ja sama pracuję, ponieważ wiem, że w tym środowisku i też w tego typu firmie bardzo szybko rosnącej niektórzy, tak jak ja, mają tendencję do tego, żeby odcinać się od emocji, po to, żeby nie czuć tych negatywnych. Ale to ma swoje minusy, więc staram się teraz, szukam balansu pomiędzy odczuwaniem tych emocji, a nie pozwalaniem, żeby one nas raniły.
Mhm. Powiedz, jak wygląda teraz Twoja rzeczywistość, w której działasz biznesowo? Nie chcę zapytać, jak wygląda Twój dzień, bo pewnie każdy dzień wygląda trochę inaczej, ale już chociażby przez to, że nie mogłyśmy się tak długo umówić, bo ciągle jesteś gdzieś indziej, nie, rzadko jesteś w Polsce. No właśnie, to jak to wygląda? Wczoraj Monika Żochowska opowiadała mi o tym właśnie, że leci teraz do Australii, potem do Dubaju, potem Nowy Jork, na chwilę będzie w Warszawie, czyli bardzo intensywnie, a Ty też prowadzisz firmę międzynarodową, bo w tej chwili 17 krajów, prawda?
W 17 krajów mamy użytkowników i współpracujemy z bankami w kilku krajach europejskich i rozmawiamy z bankami ubezpieczycielami właściwie na całym świecie. Bliski Wschód, Azja, Ameryka Północna. I tak, rzeczywiście jest mnóstwo tych podróży, ale to jest głównie spowodowane tym, że teraz jesteśmy jeszcze na wczesnym etapie prowadzenia biznesu. Mamy tych swoich pierwszych, mniejszych i już większych klientów. Mm-hmm. I budujemy swój zespół sprzedażowy, a taka sprzedaż korporacyjna wymaga tego, żeby się spotkać wielokrotnie, twarzą w twarz i żeby być obecnym na konferencjach i budować swoją credibility,
wiarygodność,
żeby budować swoją wiarygodność w branży, więc są tak dużo wyjazdów, ale też mam nadzieję, że już przyjdzie taki moment za rok, półtora, że będę mogła jeździć rzadziej.
A powiedz, co lubisz teraz w tym, co robisz najbardziej? Co Cię nakręca, daje Ci taki power do działania?
To, że mam wielkie marzenia i to, że mogę dobierać ludzi do współpracy, takich, którzy są po prostu fajnymi ludźmi. Oprócz tego, że są profesjonalistami, to jeszcze są fajnymi i dobrymi ludźmi. I to, że na przykład ING nas wybrało jako firmę, która poprawi decyzje finansowe 100 milionów osób w Europie. Więc to są takie cele, do których ja dążę, żeby osoba, która zobaczy Limitless, stwierdziła: o, to właściwie ja też mogę inwestować pieniądze. Bo teraz jest takie przekonanie, że inwestowanie jest, jest domeną osób, które mają dużo kapitału, wiedzy, a niekoniecznie. Można zacząć inwestować małe kwoty i jeżeli ja komuś pomogę w tym, żeby miał więcej pieniędzy na przyszłość czy na emeryturę i czuł się spokojniej, to jest dla mnie coś wspaniałego.
Czyli waszą misją jest też edukacja?
Tak, przy okazji, tak.
Mhm, no właśnie, bo te mity są takie, że po pierwsze właśnie trzeba, można zacząć inwestować. Tak, inwestowanie to nie jest to samo co oszczędzanie, a przecież oszczędzanie nie polega tylko na tym, żeby do skarpety wkładać pieniądze, tylko żeby one pracowały, czyli inwestować. Druga rzecz, że inwestują już raczej osoby dojrzałe, a nie młode. To ja odwrócę jeszcze trochę pytanie, czy na przykład osoby bardziej dojrzałe też z waszej aplikacji mogą skorzystać? Bo tak, cały czas mówisz, że to jest dla młodych ludzi. Mm-hmm.
Mamy użytkowników, głównie nasi użytkownicy to są osoby poniżej 35 roku życia. Natomiast mamy też starszych użytkowników, którzy inwestują na jakieś konkretne cele, na przykład na przyszłość dzieci albo na edukację dzieci. Więc to też jest taka grupa, która... W tej grupie też się znajdują osoby, które nie mają wystarczająco dużo oszczędności, więc oczywiście one też mogą korzystać z aplikacji. A ciekawe jest to, że im wcześniej się zaczyna, tym naprawdę są dużo, dużo lepsze, generalizując, dużo lepsze wyniki z inwestowania. To znaczy, jeśli zaczynamy inwestować w wieku 20 kilku lat, to ten interest procent złożony, tak? Tłumaczę sobie z angielskiego na polski. To zaczynając inwestować w wieku lat 20 kilku, będzie się miało w przyszłości dużo, dużo większą kwotę niż jeżeli się zacznie inwestować w wieku lat 30 kilku. Więc nawet te małe kwoty odkładane miesięcznie, one zrobią dużą różnicę. W tym momencie nasi użytkownicy odkładają średnio 83 euro.
Miesięcznie?
Tak.
Okej. To już całkiem sporo. Dobrze. To prawda, że warto mieć cel, żeby bardziej efektywnie oszczędzać i inwestować? Konkretny cel, tak jak mówiłaś właśnie, na przykład edukacja dzieci, czy niekoniecznie, po prostu chcę odłożyć sobie trochę pieniędzy na bezpieczną przyszłość?
Tak, posiadanie celu sprawia, że ludzie są bardziej zmotywowani, natomiast my to wykorzystujemy głównie w takiej krótkiej perspektywie czasowej, po to, żeby nasi użytkownicy mogli szybko zobaczyć, że udało im się osiągnąć cel dzięki aplikacji i żeby dzięki temu bardziej ufali temu produktowi.
Mhm. Okej, dobrze. Powiedziałeś, że masz wielkie marzenia. Jestem ciekawa, jak wprowadzasz je w życie.
Mhm. Staram się nie czekać zbyt długo z wprowadzaniem planów, marzeń w życie. Więc tak, nie odkładam tego na przyszłość, tylko tą niewielką ilość czasu, którą mam zarezerwowaną dla siebie, nie dla firmy, i na własny rozwój, i też na jakieś działania, które są nie związane bezpośrednio z firmą. Ten niewielki czas, który mam, staram się dobrze inwestować.
A propos inwestowania,
tak.
To w co inwestujesz? Co jest twoją pasją poza pracą?
Ja myślę, że w przyszłości będę chciała pracować tak na styku biznesu i spraw społecznych, bo te sprawy społeczne bardzo mnie interesują. Tak jak tutaj już w jakiś sposób pomagam właśnie ludziom budować swoje oszczędności na przyszłość, na emeryturę. I myślę, że w tym kierunku będę się chciała rozwijać. A co oprócz tego? Staram się pracować nad sobą i między innymi nad wystąpieniami publicznymi. To jest coś, co mi sprawia przyjemność i przydaje się w biznesie.
A jak odpoczywasz?
Dobre pytanie.
I czy w ogóle masz czas, żeby odpoczywać w takim intensywnym trybie życia?
Tak, to teraz się tego uczę. Uczę się dopiero od, powiedzmy, 2-3 miesięcy odpoczywać. I w tym momencie to jest po prostu dla mnie taki czas bez telefonu i bez komputera. To już i cisza. To jest dla mnie największy odpoczynek.
Masz problem, żeby się odciąć od mediów społecznościowych, albo w ogóle, żeby po prostu odłożyć ten telefon i
tak, szczególnie w tego typu biznesie, gdzie mogę pracować z każdego miejsca, o każdej porze, tak.
No właśnie, rozmawiając z Michałem Sadowskim, który stworzył Brand 24, rozmawialiśmy o tym, że kiedy pracuje się właśnie w takiej branży technologicznej związanej z ciągłym sprawdzaniem internetu, też monitorowaniem mediów społecznościowych, ten moment, żeby odłożyć telefon i tak po prostu się wyciszyć, jest, jest naprawdę dużym wyzwaniem.
Tak, to prawda. I też trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że to jest lekko ogłupiające. Takie sprawdzanie nieustannie maili, tak, social media i tak dalej.
Że to nam nic nie daje i nas nie buduje. No właśnie, a powiedz mi, co Ci się kojarzy dzisiaj z sukcesem? Jakie słowa czy emocje przychodzą Ci do głowy?
Myślę, że zaczynam troszeczkę przewartościowywać różne rzeczy i kilka miesięcy temu odpowiedziałabym, że sukces to jest właśnie sukces zawodowy, a teraz wydaje mi się, że to jest jednak połączenie różnych elementów i zawodowych, i osobistych, i samorozwój, i przyjaźnie, rodzina, tak.
Czyli jakaś harmonia pomiędzy różnymi sferami życia, nie tylko
tak.
W jednej.
Co jest ideałem, trudnym do osiągnięcia. Mam nadzieję, że nie niemożliwym.
No tak, to może jedno z tych marzeń, które będzie można spełnić. To jeszcze rozmawiając o emocjach znowu, bo te emocje się tak pojawiają w tej naszej rozmowie, to jakie były emocje, kiedy dowiedziałaś się, usłyszałaś swoje nazwisko ze sceny, że zostałaś Businesswoman roku?
Tak, no, radość na pewno, mm-hmm. Pierwsze uczucie i też taka gotowość do wyjścia na scenę. I pierwsza rzecz, którą powiedziałam, to powiedziałam innym paniom, które tam siedziały, że brawa się im należą, bo one wiedzą, ile je to kosztowało, żeby się tutaj znaleźć. Tak, i część z pań była starsza ode mnie, więc zakładam, że im było trudniej. Także wielkie uznanie dla tych wszystkich pań, które tam były nominowane i dostały nagrodę. I to wyróżnienie mi dało motywację i taki zastrzyk endorfin na kolejne tygodnie, żeby właśnie móc więcej robić, pracować z taką większą energią.
Dobrze. Bardzo Ci dziękuję, Sara.
Ja również.
Że byłaś z nami i że udało nam się spotkać. I co, trzymamy kciuki za kolejne etapy rozwijania firmy, ale też za nowe pomysły, prawda? Bo to chyba nie jest taki koniec Twojej wizji, Twoich pomysłów.
Myślę, że nie.
Dobrze. To trzymamy mocno kciuki.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Sara Kośnińska była z nami.